Dobrze, kochani. Zacznijmy z grubej rury. To jest taka seria pytań, bo pytań w ogóle jest bardzo dużo jeszcze. Wątpię, żebyśmy je wszystkie zdążyli wyczytać. I tu jest też taka kartka, gdzie jest chyba 6 pytań. Przeczytam z niej tylko jedno, takie najbardziej krzyczące, ale myślę, że w ogóle ważny i fajny temat. Dlaczego w Kościele katolickim hierarchia kościelna jest sprzeczna z Ewangelią? To bogactwo Watykanu. Nikt z władz kościelnych nie służy ludziom. Wykrzyknik, drugi wykrzyknik, gwiazdka. Kochani, po pierwsze, moi drodzy, jak doskonale wiecie, jeśli chodzi o krytyków Kościoła, to ja mam pierwszy w rzędzie. Ja lubię krytykować Kościół. Ale kochani, tego typu zdania donikąd nie prowadzą. Dlatego, że to jest zdanie ogólne, które próbuje do jednej definicji włożyć absolutnie wszystkich w Kościele. To nie jest tak, że hierarchia kościelna jest sprzeczna z Ewangelią. Nie. Są tacy hierarchowie kościelni, którzy żyją sprzecznie z Ewangelią, tak jak i są tacy świeccy chrześcijanie, którzy żyją sprzecznie z Ewangelią. Bogactwo Watykanu, nikt z nich nie służy ludziom. Kochani, odpowiem na to jedną historią. Ja wiem, że zaraz będzie, że to jest tylko jedna historia, no ale właśnie to jest jedna historia. Kochani, kiedy szedłem do Ziemi Świętej, to sobie zamierzyłem, że pójdę taką głupią drogą, czyli nie prosto na południe, tylko pójdę najpierw w kierunku Włoch, po to, żeby dojść do Rzymu i żeby spróbować wbić chociaż na 5 minut do papieża Franciszka. Nie wiedząc zupełnie, jak to zrobić, na 5 dni przed... O, tutaj widać dużo wyraźniej Jasną Górę, jak widzicie po prawej, ale idziemy, nie zatrzymujemy się. Tutaj macie ładny widok na Jasną Górę po prawej stronie. Więc nie wiedząc, jak to zrobić, napisałem kilka dni wcześniej przed dotarciem do Rzymu do kardynała, który mieszka w Watykanie, w sensie w samym Watykanie, bo to było o tym, że jest bogactwo Watykanu i nikt tam nie służy ludziom. I napisałem, czy jest szansa, żeby jakoś mnie tam wkręcił, żebym mógł chociaż na chwilę spotkać się z Franciszkiem. On mi odpisał SMS-em, będziesz, przyjdź, coś pomyślimy. I słuchajcie, przyszedłem do Watykanu. Nie będę oczywiście opowiadał długą historię, bo to jest długa historia. Udało mi się z nim spotkać, w sensie z tym kardynałem. I zaproponował mi, żebym się przespał u niego w apartamentach watykańskich. Miał rzeczywiście mieszkanie w Watykanie, ten kardynał. Pokazał mi jakiś taki pokój z łóżkiem. Mówi, tutaj możesz się przespać. Mówi, a rano papież ma mszę w kaplicy świętej Marty, bo on tam zawsze rano odprawia. To mówi, pójdziemy po tej mszy, może jak będzie wychodził, to go tam szczaimy i no i się uda go spotkać. Ja, słuchajcie, wieczorem tego dnia poszedłem jeszcze na chwilę do Rzymu, bo chciałem się spotkać ze znajomymi i wróciłem jakoś, nie wiem, koło 24 do tego Watykanu. Wpuściła mnie tam ta gwardia szwajcarska, do tego mieszkania wchodzę, no i już chciałem pójść spać do tego mojego pokoju, gdzie w tych apartamentach tego kardynała miałem spać, ale mówię, to jeszcze tak zajrzę, mówię, może on nie śpi, to chwilę pogadamy, bo widzę, że świeci się światło po prostu z drugiego pokoju naprzeciwko. I słuchajcie, wchodzę do tego pokoju naprzeciwko. Okazało się, że ten pokój to był taki salonik, gdzie był fotel, no jakiś tam telewizor, szafka, coś tam. I patrzę, a ten kardynał śpi w tym fotelu, bo jak się okazało, on mi nie dał pokoju gościnnego, tylko swój pokój. Ja spałem u niego w łóżku, a on całą noc spał na tym fotelu. Więc dla mnie, czy Watykan służy ludziom? No mnie bardzo posłużył. Jasne, że mogę powiedzieć, że mało znam kardynałów, którzy odstąpią mi swoje łóżko, ale to z jednego powodu. Ja znam tylko dwóch kardynałów. Ten jeden mi odstąpił, ten drugi nie wiem w sumie, czy by to zrobił. Innych kardynałów nie znam. I myślę, że autor tego pytania prawdopodobnie też nie zna wszystkich ludzi w Watykanie. I kochani, nie chodzi mi o to, że nie mamy prawa krytykować Kościoła. Tak jak wam powiedziałem, ja naprawdę jestem pierwszy, jeśli chodzi o krytykę. Ale takie zdania donikąd nie prowadzą. Takie zdanie, cała hierarchia kościelna nie słucha Ewangelii, jest zdaniem nieprawdziwym. Takie zdanie, nikt tam w władzach kościelnych nie służy ludziom, jest nieprawdziwym zdaniem. Tak, są oczywiście tacy i prawdopodobnie jest ich za dużo. I byłoby super, żeby było mniej tych, którzy nie służą Ewangelii, tych, którzy nie służą ludziom. Ale myślę, że takimi zdaniami, kochani, to nie za wiele zdziałamy. Radziu?
Tak, tam jest chyba dokładnie takie zdanie, że jest niezgodna z Ewangelią hierarchia. Sprzeczna z Ewangelią. Ja wiem, że to nie jest pytanie o to, najprawdopodobniej, ale hierarchia kościelna, czy nam się to podoba, czy nie, została w jakimś sensie ustanowiona przez Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus dał Piotrowi władzę kluczy jako pierwszemu z 12, dał mu polecenie, żeby umacniał swoich braci, jakoś wysuwając ich przed nich. Ustanowił 12, potem posłał 72 innych uczniów. Kręciło się wokół niego zawsze masę ludzi, którzy spełniali różne funkcje de facto w tym, więc nie można powiedzieć, że sama hierarchia jest sprzeczna z Ewangelią. Hierarchia, czy hierarchowie bardziej, no bo hierarchia to jest to jest taka zasłona dymna, która ma zebrać jakieś wielkie grono, do której de facto ja i Adam też się zaliczamy, bo akurat w taki sposób, że jesteśmy na samym dole tej hierarchii kościelnej.
Ja tam jestem hierarchia.
Jesteśmy hierarchami, tylko zupełnie najniższymi.
Takie dno dna.
Ja nawet gdzieś tam, no dobra, nieważne, takie glonojady kościoła. W każdym razie, więc jakby, nie wiem, ja mam poczucie, że służę ludziom przynajmniej czasami. I swoją drogą nawet ci ludzie, o których my myślimy, ci hierarchowie, którzy jakoś może nie krzyczą Ewangelią w swoim życiu, czy nie da się tak na pierwszy rzut oka poznać, że kiedykolwiek przeczytali Ewangelię, kiedy się wypowiadają albo coś robią, no to też nie można powiedzieć, że ich życie jest czarno-białe, że łatwiej byłoby jakby powiedzieć, że jest zła hierarchia, którą kiedy zreformujemy albo usuniemy, no to wszystko będzie dobrze w Kościele. Natomiast to nie jest prawda. Oni trochę służą sobie, trochę Ewangelii, trochę służą Jezusowi, trochę służą jakimś innym panom, jak wszyscy. I oczywiście to jest przykre, że władza w Kościele deprawuje tak jak każda inna władza. No ale ci ludzie są tacy, jacy my. I tyle.
Tak jest. I mamy nadzieję, drogi autorze pytania, że rozumiesz, że broń Boże, nie próbujemy traktować tego pytania źle. Proszę cię, żebyś tak nie myślał. Albo myślała, bo w sumie nie wiem, kto napisał to pytanie. Tylko myślę, że, bo ja sam popełniam często taki błąd, myślę, że też często krytykując Kościół, tak naprawdę robię pewne uogólnienia i wiem, że tymi uogólnieniami tak naprawdę krzywdzę różnych dobrych ludzi i tak dalej. Więc warto jakby szukać takiego wyszczególnienia. Dobra, jedziemy dalej. W Biblii Starego Testamentu w Księdze Wyjścia jest fragment mówiący, że Pan Bóg usposobił łagodnie Egipcjan, aby oddawali Izraelitom kosztowności i w ten sposób Żydzi złupili Egipt. Czy kradzież i podstęp są zgodne z dekalogiem? Jak rozumieć, to jest drugie pytanie, ale one jest w sumie związane, jak rozumieć ofiary w Starym Testamencie, czy ofiary? Czy Bóg pragnie ofiar ze zwierząt? Dlaczego wzgardził ofiarą Kaina? Potem to już są zupełnie inne pytania. Jest tylko jedno na końcu. Kiedy powróci mocno stronniczy? Za tydzień. Prosta odpowiedź. Odnośnie tego, chyba że chcesz, Radziu, pierwszy. Ja mogę jechać.
Jedź.
Jedź. Tak najkrócej. Kochani, pamiętajcie, że szczególnie w Starym Testamencie, ale nie tylko w Starym, bo w Nowym, w listach Pawła też są podobne rzeczy, jest, że tak powiem, czynnik boski i czynnik ludzki. Jak wiecie, Pismo Święte wierzymy, że jest natchnione, to znaczy, że Duch Święty stoi za tym Pismem, ale nie stoi na zasadzie używania ludzi jako marionetek. Czyli nie stoi na takiej zasadzie, że bierze człowieka, gada mu tam, nie wiem, w środku do ucha, czy do serca, czy do głowy, co on tam ma napisać. No i ten człowiek, jak taki, wiecie, robocik, napisze to, co tam mu Duch Święty powiedział. Nie. Ludzie zachowują pełną autonomię, pełną wolność, zachowują również swoje słabości. I kochani, kiedy poczytacie przez Stary Testament, jest tam bardzo wiele wypowiedzi o Panu Bogu, albo o tym, co Pan Bóg według tych ludzi kazał im zrobić, co nie ma absolutnie nic wspólnego z Panem Bogiem. To jest ich pojmowanie świata, ich pojmowanie Pana Boga na tamtym etapie, które się rozwijało. I to też widać, że inaczej ludzie rozumieli Pana Boga w najstarszych księgach, w sensie opisujących najstarsze wydarzenia Pisma Świętego. Inaczej ludzie rozumieli Boga w późniejszym czasie. Zupełnie inaczej to wszystko wytłumaczył Jezus. Jeszcze inaczej to wszystko potem też Kościół interpretował w listach Nowego Testamentu. Więc kochani, nie wolno ze zdania, że Pismo Święte jest natchnione, wyciągać wniosku, że każde zdanie, każdy pogląd wyrażony w Piśmie Świętym jest zgodny jakby z wolą Bożą. Kochani, tak, są takie miejsca, gdzie jak się czyta wypowiedzi ludzi, i to wielkich ludzi, typu, nie wiem, Mojżesz, typu Abraham, ich zdania o Bogu, które jak ja je czytam, to mi się włos na głowie jeży. W takim sensie, że jak można tak myśleć o Panu Bogu i jak można Panu Bogu przypisywać taką wolę. Właśnie tam, gdzie na przykład ludzie stwierdzają, że Pan Bóg każe im wymordować jakichś ludzi. Nie, kochani, Pan Bóg nie kazał tym ludziom wymordować tych ludzi. To było na ich rozumienie wtedy rozwiązanie danej sytuacji, które przypisywali Panu Bogu. I to nie oznacza, że Pismo Święte jest nieprawdziwe, to nie oznacza, że jest fałszywe i tak dalej. Mało tego. Jak weźmiecie Ewangelię, kochani, mamy 4 Ewangelie, doskonale o tym wiecie, i poczytacie o tych samych wydarzeniach opisanych przez różnych ewangelistów, znajdziecie tam sprzeczności. W takim sensie w jednej Ewangelii jedne wydarzenie opisane jest z takimi szczegółami albo takimi, a w innej Ewangelii to samo wydarzenie pokazuje inne szczegóły, co do liczby ludzi, co do przebiegu wydarzeń i tak dalej. I to nie oznacza znowu, że ktoś nakłamał. Koniec, taki prosty przykład, który warto sobie wziąć do głowy. Na przykład, jeżeli byliście na weselu jakimś kiedyś, wiecie, że na weselu zawsze jest dużo ludzi. Weźcie, nie wiem, rok po tym weselu, spotkajcie tych ludzi, którzy byli rok temu z wami na weselu i niech wam opowiedzą, co się na tym weselu wydarzyło. Zobaczycie, że główne punkty tego wesela prawdopodobnie wszyscy będą pamiętali mniej więcej tak samo, czyli na przykład jeżeli wujek Stachu się strasznie spił i pobił teścia, to będą to pewnie pamiętać wszyscy, że tam wujek Stachu pobił teścia. Ale jeżeli będzie chodziło o szczegóły, to kochani, co człowiek, to będzie inna relacja. Dlatego, że my patrzymy na świat przez nasze emocje, przez nasze wspomnienia, przez nasze doświadczenia i różnie rejestrujemy rzeczywistość. Kochani, Pismo Święte napisali ludzie. Duch Święty nie zabrał im wolności, nie zabrał im ich patrzenia, nie zabrał im ich rozumienia. Więc jeżeli gdzieś Żyd pisze na przykład, że Pan Bóg kazał mu nakraść, to niekoniecznie Pan Bóg kazał mu nakraść. To jest pojmowanie Żyda tamtego czasu. Jeszcze tylko jedna rzecz. Lubię takie zdanie księdza biskupa Rysia, który kiedy mówi o Piśmie Świętym, on jest naprawdę wielkim miłośnikiem Pisma Świętego. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, to może taka dygresja, to może ciekawe. Ja bardzo szanuję jego kaznodziejstwo. W sensie mogę słuchać Rysia tak, jak wy słuchacie Szustaka, nie? Nie, naprawdę. Jakby kazania i konferencje biskupa Rysia dla mnie są niewiarygodnie karmiące. I zawsze się zastanawiam, bo on jako biskup tego gada strasznie dużo. Tam codziennie ma jakieś tam wizyty w parafiach. I znaczy jedno pocieszające jest to, że ciągle się powtarza, więc tu się ucieszyłem, bo ja też, nie? Ale on się, słuchajcie, okazuje, ma taki zwyczaj. To jest dla mnie niepojęte. On wstaje rano jakoś tak zupełnie wcześnie, dla mnie to jest w ogóle nieosiągalne, ale wstaje rano i spędza około 1,5 godziny w kaplicy. Byłem u niego w kaplicy. Ma w kaplicy biurko, słuchajcie. Normalnie w kaplicy swojej, takiej biskupie, ma postawione biurko. Na tym biurku ma Biblię plus tam 50 tysięcy różnych słowników, komentarzy biblijnych, hebrajskich, greckich i tak dalej. I on codziennie rano 1,5 godziny spędza na jakby rozmyślaniu i rozważaniu Biblii na dany dzień, że jak potem po prostu jedzie do jakiejś parafii i ma tam jakieś kazanie, no to jest już po 1,5-godzinnym przygotowaniu. Po prostu wow. Dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos. I on właśnie, kończąc, on takie zdanie często mówi, że kochani, w Piśmie Świętym 95% rzeczy jest natchnionych, ale tylko 5% objawionych. Co to znaczy? Objawienie to jest coś, co pochodzi bezpośrednio od Pana Boga jako zdanie, można powiedzieć, przez Niego wypowiedziane. Czyli zdanie, które, za którym On może stanąć w 100% jako On. I kochani, całe Pismo Święte jakby nie jest objawione. W takim sensie każde zdanie w Piśmie Świętym nie jest bezpośrednim objawieniem tego, kim jest Bóg. Dlatego, że jest tam bardzo dużo rzeczy natchnionych, czyli po prostu doświadczenia ludzi, za którymi stoi Duch Święty, który ich prowadzi, ale oni są ciągle w drodze. Jakby nie wszystko jeszcze zrozumieli, nie wszystko pojęli, nie wszystkiego się nauczyli. Myślę, że warto o tym pamiętać. Radziu pewnie coś jeszcze doda.
Tak, no jest prosty, chciałbym zwrócić uwagę na prosty fakt, że moment, w którym Izraelici pożyczają rzeczy od Egipcjan, to jest moment, w którym są w Egipcie. Moment, w którym został ustanowiony dekalog, jest kilkadziesiąt dni później, kiedy Bóg daje to prawo na Synaju. Czy Izraela nie obowiązywał dekalog wtedy? Nie, bo nie było dekalogu. W sensie obowiązywało prawo naturalne, które obowiązuje wszystkich, tylko że oni go nie rozpoznali w tym sensie. I my mamy taką tendencję do tego wszyscy, żeby czytać Biblię jako taką jedną całość, ale w złym sensie, że każde zdanie, które w nim się pojawia, można odnieść do każdego innego zdania w taki sposób ahistoryczny. Natomiast księga, którą jest Biblia, czy w zasadzie biblioteka, którą jest Biblia, no bo Biblia to jest liczba mnoga od biblion, czyli zwoik, od biblos, czyli zwój. Biblia to jest biblioteka, która powstawała przez bardzo wiele lat i ona w wielu swoich momentach opowiada historię, która się rozwija, tak? I rozumienie tego, kim jest Bóg dla Izraela, na co Adam zwraca uwagę, mówiąc, że tam nie podpisałby się pod każdym zdaniem, które o Bogu mówi Mojżesz. No bo jak Mojżesz mógł mieć pełen wgląd w to, kim jest Bóg, jeżeli nie znał Chrystusa, który dopiero przyniósł pełne objawienie? Naprawdę my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o znajomość Boga, dostępność Boga, niż jakikolwiek Izraelita, bo mamy Chrystusa i mamy całe Pismo Święte. Mojżesz nie miał ksiąg mądrościowych, nie miał dużej części psalmów, nie miał proroków. To wszystko dopiero my poznaliśmy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że czytając takie zdania, warto zadać sobie pytanie, w zasadzie, co to zdanie robi w tym miejscu, tak? No bo to, szczerze, to dla tej narracji nie ma specjalnego znaczenia. Natomiast to zdanie niewątpliwie miało znaczenie dla Izraela. Miało znaczenie dla Izraela, kiedy następowała redakcja ostateczna tego tekstu, czyli podczas wygnania babilońskiego, w czasie którego Izrael znowu znalazł się w sytuacji, w której był u obcych i szukał Bożego błogosławieństwa. W jaki sposób? W każdy sposób. Czyli również poprzez kradzież zwyczajną, no bo to, co tutaj robi Izrael, to jest kradzież. I to jest pewna wskazówka, że Izrael, będąc narodem wybranym, narodem, któremu Bóg błogosławi, któremu oddał całą ziemię, szczególnie ziemię obiecaną, ale to jest przecież Bóg całej ziemi, może, korzystając z tego błogosławieństwa, robić rzeczy, które są poza tym, co my jako chrześcijanie wiemy już od Chrystusa, że każdy człowiek jest dla nas bliźnim, każdy człowiek jest godny szacunku i nikogo nie można okradać, na przykład.
Kochani, zanim dojdziemy do tojów, to tylko jeszcze jeden taki króciutki przykład. Mnie kiedyś bardzo urzekło, tak mi to kiedyś tłumaczył, jakby jak zrozumieć myślenie Starego Testamentu. Zauważcie, że w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju, gdzie jest opisane stworzenie świata, jest napisane, że Bóg oddzielił wody jedne od drugich, wody te takie naziemne od wód takich w niebie jakby. Skąd się wzięło takie durne coś? No jakie wody, jakie morze na górze? Okej, to było bardzo proste, pomyślcie, żyjecie tam ileś tysięcy lat temu, nie? Guzik wiecie o funkcjonowaniu świata, no bo skąd macie wiedzieć? I idzie chłop, no i nagle mu leci na łeb z góry, nie? W sensie deszcz pada. No to co sobie pomyślał? No musi być na górze jakiś zbiornik wodny, skoro mi po prostu leci na głowę. My wiemy, że oczywiście są chmury, wiemy jak to działa, bo jesteśmy dużo dalej. Ale trudno, kochani, wymagać od człowieka, który nie miał dostępu do takiej wiedzy, żeby jakby wiedział, że nie ma na górze żadnego zbiornika wody. I dlatego, kochani, potem, kiedy w Piśmie Świętym się pojawia takie coś, to nie oznacza, że nawet Duch Święty mógł mu tam podpowiedzieć tak po cichutku, że nie ma żadnego zbiornika na górze. Nie, dlatego, że Duch Święty właśnie nie gwałci człowieka, nie gwałci jego wolności, nie gwałci jego rozumienia. I dlatego trzeba zawsze patrzeć na punkt rozwoju, który jest w danym momencie Biblii. Jeszcze tylko krótko odpowiem na to drugie pytanie, które tam było, czyli dlaczego Pan Bóg nie przyjął ofiary Kaina. To jest bardzo proste. Kochani, jest napisane w Księdze Rodzaju, w tym 4 rozdziale, że Kain i Abel złożyli Panu Bogu część swoich jakby dochodów, tak można powiedzieć. Kain był tym, który uprawiał rolę, czyli składał płody ziemi. Abel był tym, który uprawiał, w sensie był pasterzem trzód, czyli złożył jakieś swoje zwierzęta. Jest napisane, że Kain złożył swoją ofiarę, a Abel złożył pierwociny ze swoich stad. Kluczem tłumaczącym wszystko każdemu Żydowi jest słowo pierwocina. Kochani, w tamtej kulturze, my tego już trochę nie czaimy, bo nie żyjemy w kulturze agrarnej, mało, niewielu z nas uprawia rolę, niewielu z nas się zajmuje zwierzętami i tak dalej, w takim sensie naturalnym. Pierworodne plony, czyli te pierwsze, pierworodne zwierzęta i tak dalej, one miały jakby zupełnie inną wartość niż wszystkie drugie. Kochani, to jest taki prosty przykład. Nawet jeżeli macie, nie wiem, jabłoń w ogrodzie, jeżeli ktoś z Was mieszka w swoim własnym domu i macie jabłoń w ogrodzie i wiecie, że te jabłka pojawiają się kilka razy w roku, mają jakby jest kilka plonów, to każdy to wie, jeżeli ktoś tymi jabłkami się zajmuje, że zawsze pierwszy zbiór będzie najlepszy. W takim sensie drzewo jest najsilniejsze, ma najwięcej składników odżywczych i tak dalej. Przy każdym kolejnym owoce będą coraz słabsze, dlatego że drzewo się męczy zwyczajnie. Nie ma też dostatecznej ilości składników odżywczych, więc jakby jabłka drugiego, trzeciego sortu będą zawsze trochę gorsze. W związku z tym, jak oddajesz Bogu pierwociny, to jest tak, jakbyś spojrzał na swoje wszystkie jabłka, wybrał 3 najlepsze, czyli takie najbardziej dorodne, najbardziej czerwone, najbardziej soczyste i złożył to na ofiarę. I Księga Rodzaju podaje, że Kain złożył ofiarę i nie dodaje słowa pierworodną. Czyli to znaczy, że wybrał takie marchewki, które miał trochę, nie wiem, zeschnięte, takie wiecie, już wiedział, tego to nie sprzedam na targu, to oddał Panu Bogu takie te swoje marne marchewki, a Abel złożył to, co miał jakby najdrogocenniejsze, to, co go najwięcej kosztowało. Mówiąc krótko, Pan Bóg spojrzał na serce tych ludzi. Kain de facto chciał mu odwalić robotę tylko. Czyli chciał złożyć, to jest tak jak my, kochani, w przełożeniu na mszę świętą, jak ktoś mówi, no, byłem dzisiaj w kościele, to mam zaliczone, jest zrobione, spoko. Jestem generalnie spoko z Panem Bogiem. A teraz może ktoś inny być, to idzie do kościoła na mszę, no i po prostu strasznie chce być z Panem Bogiem. I wtedy Panu Bogu taka ofiara znacznie bardziej się podoba. To takim szybkim wytłumaczeniem tego pytania. Dobra. Dlaczego KK, rozumiem, że chodzi o Kościół katolicki, wtłacza w człowieka takie podejście do relacji intymnych, że później człowiek się zastanawia, czy jak żona zrobi to i to, to już grzech, czy jeszcze można? No właśnie, gdzie zaczyna się wyuzdanie? O Jezu. Moi drodzy, to jest pewnie obszerne pytanie. Nie, to jest końcówka tam pytania. Powiem tak. Rzeczywiście są księża, którzy czasem zupełnie niepotrzebnie, a czasem wręcz obrzydliwie mieszają się do życia intymnego ludzi. Kochani, rzeczywiście jakaś tam część kościoła ma prawdopodobnie jakąś dziwną obsesję na temat tego, jakby żeby mówić ludziom, co mają robić. Kochani, ja powiem tak. W małżeństwie, kiedy ludzie są małżeństwem, to sfera intymna ich życia Oczywiście, że ma pewne zasady. W takim sensie to ma być sfera, gdzie się okazuje sobie nawzajem szacunek. To ma być sfera, gdzie małżonkowie swoją seksualność wykorzystują do dwóch celów. Czy wykorzystują do tego, żeby budować bliskość i żeby budować więź miłości między sobą. I jednocześnie to jest oczywiście sfera, gdzie może pojawić się nowe życie. Ale, że tak powiem, brzydko, co, którędy, jak, gdzie, po co, w którą stronę, w jakiej pozycji, czy na rękach, czy na głowie. Weźcie, ludzie, no. Gdyby ktoś by zapytał o ogólną zasadę, czym tam się kierować, to tylko jednym. Partner powinien zawsze się kierować maksymalnym szczęściem i szacunkiem względem swojej własnej kobiety. Kobieta powinna zawsze mieć na uwadze szczęście i całkowity szacunek względem swojego męża. Wiem, że to jest bardzo ogólne, można zadać sobie pytanie, no ale co to oznacza w konkrecie, czy takie rzeczy można, czy nie można? No, ludzie, błagam was. To jest takie myślenie trochę jak w przedszkolu. Ja bardzo lubię, to może trochę z innego rejonu relacji, ale jak przychodzą do mnie tacy młodziankowie, tam nie wiem, wieku 18-19 lat, co jest rzadziej oczywiście, bo teraz to wszystko już tam dawno w internetach się naoglądali, i pytają, no ojcze, my to chcielibyśmy zachować czystość taką do ślubu, niech nam ojciec powie, kiedy to już będzie tak, że żeśmy przekroczyli jakąś granicę, a kiedy jeszcze nie, jakby, co można dotknąć, gdzie jak się już tam pójdzie, to już jest, że tak powiem, po ptokach i trzeba pójść do spowiedzi, a gdzie jeszcze nie. Jak ja zawsze takie pytanie słyszę, to mówię zawsze tak, rozbierzcie się i dajcie mi mazak. Ja wam namaluję takie kółka, mówię, jak za tą linię wejdziecie, to jest grzech. A do tego kółka, mówię, to tam dotykaj, co chcesz, czym chcesz i tak dalej. Ale dajcie mi mazak, ja wam namaluję. No ale proszę księdza, no jak to tak? Ja wiem, przecież właśnie tego chcieliście, no. Chcieliście, żebym wam wyznaczył granicę. No nie, kochani, no to jest właśnie to myślenie. Kiedy mamy do czynienia z fizycznością przedmałżeńską, to nie wchodzimy w swoją wzajemną intymność. Ale co to znaczy? Wszyscy doskonale, kuźwa, wiecie, co to znaczy. I się nie oszukujcie, że nie wiecie. No tego mówię, narysuj, no mówię, rozbierzcie się, to wam namaluję, gdzie jest intymność, a gdzie nie jest. No nie wszyscy wiemy, jakie to są części intymne w nas. Więc jeżeli chcecie zachować czystość przedmałżeńską, nie właśnie w swoją intymność. Jeżeli jesteście małżonkami, szanujcie partnera, kochajcie go, nigdy w życiu nie róbcie nic, co mogłoby go upokorzyć, co mogłoby go obrazić, z czym by się czuł niekomfortowo, co byłoby dla niego złe, obraźliwe. Ale błagam, no, Kościół nie jest od tego, żeby ludziom mówić, gdzie się mogą całować, a gdzie nie. No to są jakieś głupoty, kochani. Ja tyle. Radziu?
W ramach nie wchodzenia w buty, to ja nie będę.
Skąd się wzięła nazwa grupy Pokuta? Kochani, wbrew pozorom to jest taki trochę rebus dla inteligentnych. Dlatego wielu z was nie rozumie. Niewielu też się śmiało, czyli niewielu zrozumiało ten dowcip też.
Słuchajcie, jak się przestawi litery, to wychodzi szóstek.
Nie wiem, jak działa twój mózg.
Nie, to był żart też. Ale
taki na moim poziomie, widzę, to był żart. Dostosowujesz się do rozmówcy, widzę. Kochani, nie, to jest bardzo proste. To się wzięło stąd, że de facto pokuta oznacza pielgrzymka. Więc mamy bardzo nieoryginalną nazwę. Dlaczego? Kochani, pielgrzymki wzięły się właśnie z powodów pokutnych. Pielgrzymka zaistniała jako forma pokuty za grzechy. Czyli bardzo często, kiedy ktoś w dawnych czasach przychodził do spowiedzi i wypowiadał różne ciężkie grzechy, takie jakieś poważne przestępstwa, niektóre, które zrobił, to często można było dostać jako pokutę na przykład pielgrzymkę do Santiago, albo w ramach pokuty szło się na pielgrzymkę do Jerozolimy. I de facto kiedyś był taki okres w Kościele, kiedy pielgrzymka zasadniczo była formą pokuty po spowiedzi. Czyli to, co wy dzisiaj słyszycie po spowiedzi, tam, nie wiem, odmów dziesiątek różańca, to kiedyś byś dostał na nogach do Santiago, nie? I de facto sama idea pielgrzymki jest ideą pokutną, czyli jest ideą, która ma wynagradzać za grzechy, która jest próbą odpokutowania tego złego, co się zrobiło. Więc myśmy po prostu nazwali tę grupę Pokuta, żeby, że tak powiem, wrócić do oryginału pomysłu, czym jest pielgrzymka. Załóżmy, że ktoś z bliskich zostanie potępiony. Czy Pan Bóg wymarzy nasze wspomnienia i pamięć o tej osobie? To jest grube pytanie, kochani. Bardzo grube, tym bardziej, że nie znamy na nie odpowiedzi.
Ale, no? Znaczy znamy i nie znamy, no bo to jest tak. Zależy, jak my patrzymy na to, czym jest potępienie. Bo jeżeli my na zbawienie i potępienie patrzymy na coś, co przychodzi z zewnątrz, no to rzeczywiście należałoby oczekiwać od Boga, że jeżeli z zewnątrz On sprawia, że jesteśmy zbawieni lub potępieni, albo nasi bliscy tacy są, no to powinien zatroszczyć się odpowiednio o nasz komfort w ramach tego zbawienia, że na przykład jeżeli mieliśmy jakichś bliskich i oni nie są w niebie, to przecież będziemy cierpieć, wiedząc, że oni mają się źle, że są w miejscu, którego nie chcą. No i moim zdaniem to jest niedobra wizja zbawienia i potępienia, czyli Sądu Bożego. Mnie się podoba wizja Jana, świętego Jana Ewangelisty, która jest zawarta w czwartej Ewangelii zbawienia i potępienia, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Czyli, że sąd polega na tym, Boży, że Chrystus przyszedł jako światło i przychodzi do nas jako światło w różnych, z różną intensywnością w różnych momentach. Przychodzi przez głoszenie słowa, przez sakramenty, przychodzi przez to, jak jest świat stworzony, bo jest taka starożytna teoria logoi spermatikoi, czyli rozproszonego słowa, logosu w świecie, który jest w nim obecny, w różnych też kulturach, czy w mądrości ludzkiej. I teraz my, idąc uparcie w stronę ciemności, po prostu wybieramy, żeby w tej ciemności być. I zasadniczo myśl jest taka, że kiedy po śmierci staniemy przed Bogiem, On jako prawdziwe światło oświeci nasze serca i umysły tak, że będziemy mogli wybrać, czy być z Nim, czy z Nim nie być. Zrozumiemy, czym jest nasza wolność, zobaczymy to wszystko w pełni, będąc jakby poza tym, gdzie jesteśmy. Oczywiście to jest pewna teoria, tak? To Adam słusznie powiedział, że nie wiemy. Ale ja wierzę w to w ten sposób, więc w momencie, w którym my wybierzemy zbawienie, no to wybierzemy je ze świadomością też tego, że nie wiem, no być może nie będziemy z kimś naszym bliskim, ale wybierzemy to tak, wiedząc, że ten bliski ktoś też tak wybrał. I będąc wypełnieni Bogiem, wydaje mi się, że będziemy po prostu szanować to, że nasi bliscy mogli chcieć wybrać inaczej niż my wybraliśmy i tyle. To trudno nam sobie wyobrazić z naszej dzisiejszej perspektywy, w której jakikolwiek moment, w którym my, przynajmniej ja tak mam, że trudno mi znieść, że ktoś myśli inaczej niż ja, to jest przykre generalnie. I w ogóle to jest trudno znieść, kiedy ktoś nam bliski nie wierzy w to, w co my wierzymy, ale jestem przekonany, że w niebie Bóg nas przez swoją jasność, przez swoją moc, mądrość nauczy tego, jak szanować i uznawać to, że inni mogą wybierać inaczej, nawet jeżeli ma to wieczyste konsekwencje.
Kochani, to jest oczywiście trudne, bo no, nie wiemy wszystkiego o tamtej rzeczywistości. Na pewno trzeba skasować z głowy tego typu właśnie zdania, że nie wiem, Pan Bóg nam skasuje pamięć tak, żebyśmy udawali, że ktoś, kto istnieje, nie istniał. Natomiast ja mam podobnie jak Radziu, w sensie ja żyję, kochani, inną nadzieją. Ja myślę, że ona jest znacznie ważniejsza niż takie rozkminy. Dla mnie najważniejszym zdaniem w tym temacie jest zdanie z listu do Tymoteusza, gdzie jest napisane, że jest pragnieniem Boga, aby wszyscy zostali zbawieni. Bóg ma takie pragnienie. Bóg głęboko pragnie, żeby każdy człowiek dostąpił szczęścia bycia z Nim. Jestem przekonany, że Bóg zrobi wszystko, żeby to pragnienie zrealizować, a my jesteśmy od tego, żeby mu w tym pragnieniu pomóc. Więc ja myślę, że nie bardzo nam się przydadzą rozkminy tego typu. Nie chodzi o to, że one są złe. Mam nadzieję, że to rozumiesz, drogi autorze czy autorko tego pytania, broń Boże, bo jestem przekonany, że wynika to pytanie z miłości do bliskich. Ale znacznie bardziej myślę, warto myśleć, to co zrobić, żeby tym naszym bliskim pomóc. Wiem, że czasem nie możemy nic zrobić oczywiście, bo ktoś ma własny wybór, ktoś ma wolną wolę i może chcieć inaczej, ale złączmy się z tym pragnieniem Pana Boga. Pan Bóg ma pragnienie ocalić wszystkich. Pismo Święte mówi o tym bardzo wyraźnie, więc ja bardzo chcę mieć takie pragnienie, jak ma Pan Bóg i staram się robić wszystko w życiu, co mogę, gadając Ewangelię, będąc z ludźmi, żeby każdemu pomóc do tego Pana Boga jakoś się zbliżyć. Chrzcić czy nie chrzcić? Rodzice nie są wierzący, ale rodzina naciska lub chcą to zrobić dla samej tradycji. No to chrzcić czy nie chrzcić?
Ja mogę powiedzieć, bo w rodzinie ktoś zadał mi takie pytanie i mam gotową odpowiedź. Wiecie, dlaczego chrzcimy dzieci w ogóle? To jest, bo tak nie było od początku naszej wiary, że chrzciliśmy dzieci. Na początku chrzest przyjmowali dorośli. Dzieci ewentualnie też, jeżeli był chrzczony cały dom, tak? Na przykład są takie miejsca w Biblii, gdzie jest napisane, że ochrzcił się on z całym swoim domem. No to znaczyło, że po prostu wszyscy, którzy mieszkali w domu, nie wiem, słudzy, matka, ojciec, dzieci, babcia, wszyscy przyjmowali chrzest, wtedy też dzieci. Ale taki zwyczaj indywidualnego chrztu, on jest bardzo wczesny, ale mimo wszystko nie jest taki zupełnie pierwotny. Pierwotny dla chrześcijaństwa jest ten wybór, który podejmuje ten, kto ma jakby do tego moc decyzyjną, tak? No, mówię tak dlatego, że w starożytności to było tak, że zasadniczo ojciec domu, jeżeli się chrzcił, to chrzcili się wszyscy, więc to on miał moc decyzyjną. Często chrzciły się dorosłe osoby, które mogły decydować za siebie, na przykład jakieś kobiety. W ogóle kobiety dokonały ewangelizacji Cesarstwa Rzymskiego, bo to kobiety przyjmowały chrzest i nawracały swoje rodziny bardzo często. Stąd mamy te świadectwa wielu męczennic pierwszych wieków. No ale czy chrzcić dziecko? Dlaczego my chrzcimy dzieci? Chrzcimy dzieci dlatego, że chrzcimy je w wierze ich rodziców. Co to znaczy? Że Kościół udziela chrztu przez tam szafarza, mając nadzieję, że dziecko, które zostaje ochrzczone, otrzymując dar wiary na chrzcie, nie zostanie pozostawione samo sobie w rozwoju tego daru. Czyli krótko mówiąc, że to dziecko będzie wychowane na chrześcijanina. Że katechumenat, który normalnie musiałoby przejść jako dorosły, który był właśnie zwykłą praktyką Kościoła w starożytności, że to dziecko przejdzie ten katechumenat siedząc ze swoimi rodzicami, chodząc do kościoła z nimi, kiedy oni będą ich uczyć modlić się, kiedy sami będą się modlić. No i odpowiedź na pytanie jest takie, jeśli jest uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane na katolika, no to chrzcić. Jeżeli nie ma uzasadnionej nadziei, że będzie wychowane na katolika, no to trochę nie ma tej przesłanki chrzczenia czy tam udzielania sakramentów w wierze rodziców, jeżeli jej nie ma po prostu. Nie wiem, może coś uzupełnię jeszcze, ale to powiedz.
Nie, myślę, że to jest w ogóle dosyć proste, kochani. W sensie w tym pytaniu, kiedy się pojawiło, że rodzice są niewierzący, ale rodzina, czyli tam pewnie dziadkowie, tak, czy tam ktoś bliski naciskają i tak dalej. Nie, wtedy oczywiście, że nie chrzcić. Natomiast jeżeli jest jakaś szansa, jak mówi Radziu, na to, że takie dziecko będzie dorastało w lepszej bądź gorszej, ale jednak wierze katolickiej, to oczywiście, że chrzcić. I takie to myślenie, że nie wiem, no ale dlaczego nie możemy poczekać, żeby dziecko było dorosłe, tak, i samo wybierze. No w taki sposób to można by de facto zaprzestać bardzo wielu czynności, które robimy względem dzieci, żeby to zrobiły, kiedy będą dorosłe, nie? I nie uczmy ich w ogóle o dobru i złu na przykład, dlatego że niech same zdecydują, jak będą dorosłe, czy chcą być dobre, czy chcą być złe. No nie, jakby mamy prawo, że tak powiem, młodego człowieka, małego człowieka, dziecko, wychowywać do pewnego dobra, uczyć go unikania pewnego zła. I choć część ludzi może myśleć, że religia oczywiście to jest wymyślona rzecz i to są bajki, to mamy prawo również do tego, bo to jest dobre wychowywać człowieka. Dlatego jeżeli jest wiara w rodzicach, nawet jeżeli jest niedoskonała i słaba, to jasne, chrzcić. Natomiast nigdy z przymusu, nigdy z tradycji, nigdy dlatego, no ale babcia tak bardzo chce, nie? No nie, kochani, jeżeli rodzice nie wierzą, to nawet jeżeli babcia bardzo chce, to oni nie wychowają tego dziecka w wierze.
Ale też, kiedy zastanawiamy się, będąc wierzącymi osobami, czy chrzcić nasze dzieci, no to jest trochę pomyłka, no bo jakby w świetle tej metafory, o której mówiliśmy z Adamem, czyli nie wiem, tej platformy startowej w kosmos, że budujemy platformę, w którą wlecimy w wieczność, żeby zbliżać się w nieskończoność do Boga przez cały czas po naszej śmierci, no to nie chrzcząc dziecka jako małe dziecko, odbieramy mu wiele lat po prostu życia w łasce. I takie mówienie, niech wybierze, no okej, ono i tak będzie mogło wybrać. A lat, które straci jakby w takim wzrastaniu w wierze, uczeniu się, od nas nie odzyska, tak? W ogóle, no taki pomysł... No nie wiem, no nie rozumiem takiego pomysłu.
Wystarczy.
Tak.
Kochani, jeszcze jedno pytanie, bo chcemy, żebyśmy zrobili trochę różańca jeszcze. Zło to wyłącznie kategoria moralna. Takie zdanie padło podczas konferencji. Co w takim razie z szatanem, który jest złem? Zostało absolutnie niezrozumiane to, co tu powiedzieliśmy. Zdanie, które się pojawiło, czyli zło to wyłącznie kategoria moralna, nie oznaczało, że nie istnieje fizyczny koleś od zła, czyli szatan. Tylko jak pamiętacie, to wynikło z tego cudownego sporu, który prowadziliśmy z Radziem, gdzie mówiliśmy, które rzeczy w świecie są pewnego rodzaju naturalnym rozkładem, niszczeniem świata, jak na przykład kruszenie kamyków, a które są czymś złym w takim sensie zła jako kategorii niszczącej, kategorii cierpiącej i tak dalej. I to zdanie, które się pojawiło, zło to wyłącznie kategoria moralna, oznacza, że nie można mówić o złu w wypadku tego, że na przykład kamień się kruszy. To nie jest zło w tym sensie, że nie ma tam mowy o moralności. To nie jest tak, że kamień jest moralnie zły, bo się kruszy, albo dzieje mu się moralne zło, bo się kruszy. Więc to nie było zdanie o całej rzeczywistości, tylko zdanie w kontekście tego sporu, które procesy niszczące są złe, a które procesy niszczące nie są złe. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle o pana szatana, bo ja dlatego przeczytałem to pytanie, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, kochani, bo my po pierwsze do końca nie wiemy, kim on jest i nie wiemy w ogóle, skąd się wziął. Mamy oczywiście te wszystkie podania biblijne i żydowskie, że to jest anioł, że to jest jeden z pierwszych duchów stworzonych przez Boga, który się od niego odwrócił. To są trochę takie wytłumaczenia, że tak powiem, post factum. W takim sensie, że próbujemy zrozumieć, próbujemy jakoś odczytać, tak, o co chodzi z tym takim źródłem zła, którego Pan Bóg jednocześnie nie stworzył, dlatego że Pan Bóg zła nie wymyślił, no ale jednocześnie to zło powstało na czymś, co On stworzył. No i to jest w ogóle jakaś wielka zagadka, kochani. To jest w ogóle jedna z tajemnic w Kościele, której chyba nie rozwiążemy na ziemi. Niektórzy na przykład oskarżają Pana Boga o to, że de facto Pan Bóg jest przyczyną zła, no bo gdyby tego anioła nie stworzył, a wiedział przecież, że on się zbuntuje, no bo Pan Bóg wszystko wie, no to gdyby go nie stworzył, no to by zła nie było. Kochani, też nie do końca wiemy, jak to będzie kiedyś. Główny nurt w Kościele, taki w katechizmie, i też go można zasadniczo niejako wyczytać z Biblii, no mówi, że szatan się nigdy nie zmieni, że nie będzie nawrócony. Ale były też takie prądy w Kościele, i to nie heretyckie, tylko prądy na przykład u świętego Grzegorza z Nysy, i u paru innych, którzy zakładali, przyjmowali taką możliwość, że może jednak on się jakoś odmieni kiedyś. Że ten obraz na przykład w Apokalipsie, gdzie szatan i zło zostaną wrzucone do morza ognia, niekoniecznie oznacza jego unicestwienie, bo Bóg nie mógłby unicestwić czegokolwiek, co stworzył, tylko oznacza morze ognia, czyli morze oczyszczenia. I tu oczywiście nie ma żadnej prostej odpowiedzi. To jest jakaś wielka tajemnica, kochani, zła, o którym trochę nie wiemy, skąd się wzięło. Wiemy, że jest, bo go doświadczamy i to wiemy. Głęboko wierzymy, tak nas uczy Biblia i tak nas uczy tradycja, że ono nie jest tylko jakąś formą, że tak powiem, taką ogólną, tylko jest też konkretnym kimś, w tym wypadku oczywiście szatanem. Ale co to do końca znaczy? No właśnie, to jest trochę tajemnica.
Ja chciałbym może jeszcze trochę powiedzieć o złu, no bo co to jest zło? No to może najpierw co to jest dobro, tak? Jeżeli przed stworzeniem czegokolwiek był tylko Bóg, który był dobry, i Bóg wyciągnął, wydźwignął wszystko z nicości, tak? To mówimy, że Bóg stworzył świat z nicości, no to wszystko, co jest stworzone, jest dobre, tak? Tak. Odpowiadam. Więc co za tym idzie? Czyli jeżeli ja wchodzę w coś, co jest złe, to de facto jest to ześlizgiwanie się w jakąś nicość. Czyli każde zło, na przykład można mówić w tym sensie o tym, że kruszenie kamienia jest złem, no bo to jest jakaś forma jego unicestwiania, tak? Że on z czegoś wysoko zorganizowanego, czyli jakiejś bryły, staje się piachem, a potem w ogóle na przykład, nie wiem, się utlenia, zupełnie rozpuszcza w wodzie i znika, nie? To nie jest jeszcze nicość, ale pomyślmy o tym, że każde dobro moralne, wszystko co istnieje, jakby idzie w stronę, zmierza w stronę Boga, który jest w ogóle czymś, który jest dobrem. A wszystko co jest złe, wszystko co jest odrzuceniem Boga, czyli dobra, czegoś co jako jedyne jest w ogóle w jakiś pozytywny sposób, jest ześlizgiwaniem się w nicość. Dlatego no, trudno się o tym mówi, no bo o nicości trudno w ogóle pomyśleć na przykład, tak? No bo jak myślę o nicości, to zawsze mam na przykład jakąś pustkę, coś czarnego w głowie, tak? Więc trudno się mówi o złu i dobru. Natomiast najłatwiej z tego wszystkiego mówi się o złu i dobru moralnym.
Ale generalnie to bądźcie dobrzy. Bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla innych, kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko i ponad wszystko kochajcie Boga.